Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.
Marzena Bakowska, witam i zapraszam do poznania losów Polaków, których władze Związku Radzieckiego deportowały do Kazachstanu kilka lat przed rozpoczęciem II wojny światowej. 20 maja 1936 roku przyszli do nas wojskowi i powiedzieli, że mamy oddać paszporty. Oczywiście ja nie miałam. Rodzicom zabrali paszporty i powiedzieli, że za 10 dni mamy jechać do Kazachstanu. Mogliśmy ze sobą zabrać najważniejsze rzeczy z domu i krowę.
Możecie wziąć z sobą domaszny skarb i korowę.
Rafalina Janczyszyna z domu Korzeniowska miała 9 lat, kiedy jej rodzinę deportowano z obwodu żytomierskiego do Kazachstanu. Taki los w 1936 roku spotkał około 70 tysięcy osób, głównie Polaków, którzy mieszkali na terenach Ukraińskiej Republiki wchodzącej w skład Związku Radzieckiego. Przesiedlono ich do ogromnego kraju, podkreśla Waldemar Kowalski, kierownik działu dokumentacji filmowej.
Obszar Kazachstanu to obecnie 2 725 tysięcy kilometrów kwadratowych. Tak dla porównania powiem, że Polska to 312 tysięcy, no prawie 680 kilometrów kwadratowych. Gdybyśmy chcieli porównać te dwa kraje, to Polskę musielibyśmy pomnożyć niemalże dziewięciokrotnie. Dlaczego to mówię? Dlatego, że Polacy deportowani do Kazachstanu oczywiście w różnych okresach trafiali na różne jego obszary. Rok 1936 to była przede wszystkim północ, natomiast w kolejnych latach były to również tereny południa. Tak się złożyło, że z muzeum mieliśmy okazję być dwukrotnie, wykonując m.in. notacje filmowe żyjącymi jeszcze świadkami historii. Byliśmy w 2015 roku właśnie w północnym Kazachstanie, który jest absolutnie, zupełnie innym terenem od południa. Jest to obszar bardzo surowy w klimacie, bardzo nietypowy, bo to są potężne przestrzenie, przede wszystkim stepów. Nie ma tam specjalnie wszędzie jakichś dróg asfaltowych, po prostu jedzie się ujeżdżonymi drogami stepowymi. Pamiętam, kiedy się jechaliśmy, zapytałem jednego z mieszkańców, patrząc w dal na taką jakąś górkę, o pewnie do tej górki to jest jakieś 3-4 kilometry już niedaleko. Mówi, nie proszę pana, to jest 40 kilometrów stąd. To obrazuje, jak wielkie przestrzenie mamy przed sobą w obrazie. Południe jest oczywiście zupełnie inne, podnóże Himalajów, zupełnie inne temperatury. Północ natomiast jest to klimat bardzo surowy, bardzo krótkie lato, praktycznie od maja do września, a reszta to okres zimowy. Bardzo szybko robi się gorąco, ale też bardzo szybko robi się zimno. Ci ludzie, którzy tam trafili w bardzo trudny klimat. Zimą jest tam bardzo mroźno, nawet do minus 50 stopni temperatura potrafi dochodzić. Szczęście mieli ci, którzy trafili w tej pierwszej fali deportacji w maju 1936 roku, dlatego że mieli trochę więcej przed sobą tego okresu ciepłego. Tragedia większa dotyczyła tych, którzy trafili we wrześniu, dlatego że mieli bardzo niewiele dni czy tygodni na to, żeby znaleźć sobie, czy wybudować wręcz lokum.
O przyczynach deportacji opowiada dr Dimitrij Panto z działu naukowego. Jego pradziadkowie i dziadkowie zostali przesiedleni. On sam urodził się i wychował w Kazachstanie. Teraz naukowo zajmuje się losem Polaków w dawnym Związku Radzieckim.
Nałożyło się na to kilka powodów. Przede wszystkim różnego rodzaju eksperymenty, które były w Związku Sowieckim dotyczące zagrywek z mniejszościami, więc na przykład dlatego powstali na terenie Ukraińskiej Republiki Sowieckiej dwa autonomiczne rejony polskich, Marchylewski i Dzierżyński i też niemiecki, które zostały zamknięte w 1935 roku, ale nie tylko. To było przyczyną, podstawową, no główniejszą przyczyną było tak zwane wyczyszczenie granic w Związku Sowieckim, które zaczęły się od 1935 roku, kiedy to Finów i Germanców przesiedlono do Kazachstanu i też w głąb Rosji. Zaczęła się ta fala deportacji z nadgranicy w 1935 roku. Kontynuowano tą deportację właśnie deportacją Polaków i Niemców z Ukraińskiej Republiki Sowieckiej. To był rok 1936, a zakończono tą falę deportacji z nadgranicy w roku 1937, kiedy deportowano z Dalekiego Wschodu Koreańczyków do Kazachstanu i Uzbekistanu. Więc w tej fazie to była walka z niebezpieczeństwem nad granicami, które w mniemaniu władzy sowieckiej tę narodowość wykonywali, bo tuż za granicą co mieli niepodległe państwo swoje, w tym polskie, i zachowali również liczne kontakty. Po traktacie ryżskim przebiegła granica, więc często rodziny zostali podzielone i w tych latach 20. nie było się sztywnych granic, więc oni wymieniali się korespondencją i przeprowadzali się z jednej z drugiej strony. Później było usztywnienie granic, a w latach 30. ta walka z narodowościami zaostrzyła się, więc wtedy likwidowali te dwa rejony polskie i został wyczyszczony ten pas graniczny. W przypadku Polaków to chodziło o 800 metrów. Wszystkie rodziny, które zasiedlali pas 800 metrów do granicy, musieli opuścić to miejsce, bo też planowało w tym miejscu wybudować też linię obronną, która stała się kolejną przyczyną do tego, żeby ten teren wyczyścić. Więc pierwsze decyzje zaczęli zapadać w różnego rodzaju programowych dokumentach jeszcze w styczniu 1936 roku. Wtedy był pomysł, żeby ich przysiedlić, trzeba było zbadać teren w Kazachstanie. Potem kolejne ważne dokumenty pochodzili z lutego, kiedy już było określone, że to chodzi o Polaków i Niemców. Co prawda później Niemcy giną w natłokie tych dokumentów, bo stosunkowo niedużo ich było w całej liczbie deportowanych, bo końcowy dokument z 28 kwietnia 1936 roku wprost mówi o przesiedleniu 15 tysięcy rodzin. To w przeliczeniu na liczby to mniej więcej około 70 tysięcy wyszło i po podliczonych danych wychodzi na to, że ponad 75% to byli Polacy, a reszta tam około 3 tysięcy byli Niemcy, którzy później się po prostu rozproszyli. W dalszych dokumentach jest mowa tylko o Polakach. Po 28 kwietnia 1936 roku, kiedy zapadła ta decyzja, było postanowione, że na teren obwodu kargandyńskiego, kazachskiej ASSR, jeszcze wtedy autonomiczna republika, była sowiecka, później po przyjęciu konstytucji w 1936 roku Kazachstan stał się republiką sowiecką, ale to było akurat w trakcie deportacji, więc jeszcze wszyscy dokumenty byli do autonomicznej republiki, a już ludzie przyjechali, to było, nazwijmy to, niepodległa Republika Sowiecka.
Ljuba Balickaja miała 4 lata, kiedy jej rodzinę przesiedlono. Wydarzenia więc zna tylko z opowieści rodziców. I jak w przypadku większości Polaków mieszkających w Kazachstanie, na co dzień mówi po rosyjsku, ale wplata w to polskie słowa.
No to tylko od rodziców wiem, że wysyłali, brali wszystkich.
Jechaliśmy 2-3 tygodnie pociągami towarowymi. Zabraliśmy ze sobą krowy, więc trzeba było się zatrzymywać, żeby je nakarmić. Kiedy tu przyjechaliśmy, nic nie było, tylko pusty step. Na początku mieszkaliśmy w namiotach, potem w ziemiankach. 3-4 rodziny mieszkały razem, bo już zaczęła się zima. Tak byliśmy wszyscy razem.
Tak się w kupie żyli.
Polaków wywożono w wyznaczone punkty, toczki, czyli miejsca na stepie, w których miały powstać miejscowości z polską ludnością.
Całą deportację można było podzielić na dwie duże fale. Pierwsza to było między 20 maja a 6 czerwca 1936 roku. To był pierwszy rzut, on był mniejszy, to jest około 5 tysięcy osób było deportowane. A drugi rzut, ten większy, to na przełomie września, października, kiedy to właśnie większa ta masa przesiedliła się. Chcieli skupić te wszystkie osoby, deportowane około 70 tysięcy na terenie północnego Kazachstana w obwodzie kargandyńskim, ale później on też, również ten obwód zmienił swoją nazwę w czasie deportacji, więc wszyscy kolejne dokumenty już mówią o obwodzie północno-kazachstańskim, w którym zostało wyznaczone tereny na 37 toczek. Ta deportacja stanowi się różnie od tych deportacji, które będą w późniejszym terminie, znaczy chodzi nam o lata 40-41 rok, bowiem trochę w inny sposób. Pierwszy nie był do końca określony status tych osób. Dopiero w 40 roku został określony ich status, bo kiedy w 36 przesiedlili, oni niby mogli się poruszać w obrębie swoich tam posiłków. Dopiero później została prowadzona komendatura, przyrównali ich w prawach, a właściwie w braku praw do kulaków, ale dopiero te decyzje musieli zapaść w 40 roku. W 4 latach oni mieli taki dziwny status i niestety to wszystko się odbywało w dobie propagandy i dezinformacji. Do końca te osoby, które zostali wytypowane, przyszli, nie widzieli w jaki sposób, gdzie jadą. Myśleli, że pojadą na południe Kazachstanu, więc dlatego zupełnie zrezygnowali ze wzięcia ze sobą ciepłego odzienia. Tak naprawdę na południe Kazachstanu pojechało niecałych 3 tysiące osób, a 67 tysięcy zostało na północnym Kazachstanie, gdzie jest bardzo surowa zima i dlatego ludzie pierwszą zimę mieli bardzo ciężko do przeżycia. Również chodzili różnego rodzaju plotki, że na przykład w Kazachstanie nie ma soli. Nie ma soli i ludzie, osoby, które się wybierali, po 15 kg soli ze sobą zabierali, żeby tam po prostu przetrwać. Dezinformacje, pewne obietnice były, że zostaną ziemi, że zostaną za to, że u nich zabrano tam równowartość tego wszystkiego. Różnie z tym było, a zwłaszcza dostała w kość ta pierwsza partia osób, która przyjechała latem, bo przyjechali właściwie w toczki, w pusty step. Te osoby, które w późniejszym terminie się przyprowadzili, w tym moja rodzina do Kazachstanu, to oni mówili, że pamiętają, kiedy przyjechali, to już te ziemianki były na pół zbudowane, a te osoby, które przyjechali pierwszym rzutem, zwyczajnie mimo wszystkich obietnic, mimo całego procesu niby przygotowania, podkreślę to, no nic nie było przygotowane, też logistycznie nie było, ludzie musieli na piechotę po 70 km cofać się ze stacji Tańsza, gdzie rozlodowali się te eszelony z ludźmi, które później na tych, do tych 37 wioseczek na około, tak w obrębie 120 km się rozsiedlali. Jeszcze ciekawą cechą tej deportacji jest to, że to jest pierwsza deportacja, którą przeprowadzili funkcjonariusze NKWD od początku do końca. I odpowiedzieli i za logistykę, i za cały proces. Do tego czasu w tej syłce kulackiej oni tam dzielili z różnymi innymi jeszcze służbami specjalnymi, a po 36 roku jakby tu wycwiczyli cały program, już później stosowali przy różnych innych deportacjach, które później były. Też pozwolono było zabrać bydło. Ludzie się skupili zwyczajnie na zebranie ze sobą krowy i zapomnieli zabrać ze sobą byka, tak? I dlatego to było po późniejszych latach już dość problematyczne, żeby to, ta trzoda się rozrosła, tak? I takie niuanse, no wiadomo, że każdy człowiek będzie miał okazję wziąć byka albo krowę, weźmie krowę, bo z niej większy pożytek jest. Mleko i coś, a później mieli problemy z tym, że nikt nie było byka, który mógłby zadbać o potomstwo tej trzody. Rodziny jechali w tych wagonach towarowych bydlęcych, tylko było tak, że ojciec rodziny zawsze się opiekował no tym majątkiem, który pozwolili mu zabrać, więc dlatego według regulacji rodziny jechali oddzielnie. Matka z dziećmi, ze starszymi osobami, a mężczyzny, tam starsi synowie, dziadkowie jechali w drugim miejscu. Pamiętają jako traumy, że tam właśnie tych 3 tygodnie albo miesiąc musieli jechać jednak oddzielnie od swojej rodziny. Często też się osoby pogubili w tym całym natłoku. Kiedy przyjechali już do tego tajemniczy, to musieli się wycofać do tych wiosoczek, które powstawali na ich oczach, po prostu jako ziemianki.
Ojcze nasz, tu jest niebie święce, imię Twoje, wszystko królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi.
O ten chleb powszedni było trudno, bo pierwsze 2 lata były w zasadzie organizowaniem życia w nowym miejscu.
Musieli wykopać ziemianki. Kiedy ziemianki nie było, to postawili im namioty wojskowe. I właśnie moja babcia już wspomina tym, że musieli tą zimę w tych namiotach wojskowych przeżyć i bardzo dużo było śmierci, bo ludzie byli wycieńczeni też w naszej rodzinie. Kiedy tam mój dziadek akurat Amerek przeżył, miał 2 lata, kiedy jechał, ale jego młodszy brat Roman, który miał 5 roku, no, zmarł od razu po przyjeździe do Kazachstanu, więc to był jeden z pierwszych pogrzebów w naszej wsi. I tak po prostu postawili namioty wojskowi i przez pierwszą zimę musieli przeżyć, a później dali kopalnię, bo niby były im bocywane i dostali tą równowartość, ale to było tak wszystko rozciągnięte w czasie, tak późno, tak z takimi brakami na przykład, no niby wydzielili im ten las, tak, który mogli drzewo, które mogli używać na budowanie domu, ale po prostu nie zadbali o wydzielenie ciągników. Kto potrafi 1,6 m drzewa z tej Tajinszy, gdzie jest najbliższa stacja w okolicy, doprowadzić, dowieźć do tych wiosek, które były 120 km dalej. To niby to wszystko leżało, niby mieli możliwości, wszystko było wypisane. Ja dostałem dokumenty z Pietropawłowska dotyczące tego tematu, bo staram się go tam dalej badać i przyglądałem, co znajdę. I w 37 roku, jakby już latem, jakby niby już cały rok przeżyli, są wspomnienia, kiedy ludzie puchli po prostu z głodu. Jeszcze rok później niby tam wszystko miało być zadbane po roku, a jednak jeszcze byli. Dopiero 38 rok był takim rokiem bardziej adaptacyjnym dla tych osób. Wszyscy w notacjach z tego, co pamiętam w naszym muzeum, które zebraliśmy, wspominają, że to był pierwszy rok, kiedy był urodzaj, kiedy ludzie mieli dosyć tego ziarna i kiedy mogli się tam najeść. To jest 2 lata musieli w głodzie, puchnąć z głodu, przeżyć od 36 roku do roku 38, kiedy to życie się wyrównało. I te osoby, później jak ten status się wyrównał w 40 roku, do 17 stycznia 56 roku zamieszkiwali pod nadzorem komendantury. W każdej wsi z 37 był komendant, musiałeś dostać przepustkę nawet dlatego, żeby odwiedzić ciocię krewną, bliską nawet, która mieszkała we wsi obok, to jest zazwyczaj 6 kilometrów, to oni tak od ciebie po 6 kilometrów te wioski się znajdowały. I już nie mieli możliwości wyjazdu na studia, już nie mieli możliwości wyjazdu poza miasto. W tym systemie funkcjonowali do roku 1956. W takim rygorze te wioski stali się takim jakby poligonem i miejscem kolejnych deportacji. Później, wiadomo, w 1937 roku do tych wiosek dosiedlają Koreańczyków, o których tam wspominałem na początku. W 1940 roku to przyjeżdżają Polacy i obywateli polscy, którzy zostali deportowani po aneksji wschodnich województw przez Związek Sowiecki. W połowie wojny dokoptowali Czeczenów i Inguszy i innych tak zwanych nakazanych narodów. po wojnie Litwini, Lotyszy, którzy w partyzance antykomunistycznej działali na swoich terenach, również dosyć dalej do Tychwia. To po prostu stworzyli takie miejsce poza rządem komendatury i właściwie co parę lat Polacy, którzy przyjechali w 1936 roku, przyjmowali również w swoich domach inne osoby, innych narodowości. Nawet jest takie też ciekawe, na przykład nasze wsi jest obok cmentarza rzymskokatolickiego, jest cmentarz muzułmański, gdzie pochowany czeczeni Inguszy, którzy zostali deportowani w 1944 roku.
Doktor Dmitrij Panto wraz z Waldemarem Kowalskim odwiedza Kazachstan, gdzie spotykają się z mieszkającymi tam Polakami.
Plonem tych naszych wyjazdów było kilkadziesiąt notacji, które wykonaliśmy z różnymi osobami, których dotknęła deportacja, nie tylko Polakami, ale i Koreańczykami, i Tatarami, i Turkami, którzy byli w innych okresach deportowani w te rejony. Jeżeli chodzi o deportację 1936 roku, też udało nam się 11 takich notacji nagrać. Są to notacje inne od tych, które udało nam się zarejestrować w Polsce, na przykład w gronie również Sybiraków. Bo trzeba pamiętać, że dla Sybiraków, którym udało się powrócić wcześniej do Polski, wiele rzeczy uległo zapomnieniu, oni już inaczej na pewne rzeczy postrzegają. Natomiast ci, którzy tam żyją do dzisiaj, czy żyli do dzisiaj, bo niestety wiemy, że wiele z tych osób, które udało nam się kilka lat temu nagrać, już nie żyje, bo to są jednak ludzie wiekowi urodzeni bardzo często w latach 20. jeszcze. Dla tych ludzi ten teren cały czas przemawia, dla nich to jest emocja. Oni inaczej, z innymi detalami, z innymi szczegółami potrafią to wszystko opowiadać. Co jest charakterystyczne, mimo tego, że są to osoby 80, 90 czy prawie stuletnie, u nich wszystkich występuje do dzisiaj tęsknota do ojczyzny. Nawet te osoby, które się urodziły później w tych rodzinach, ta tęsknota do ojczyzny, do Polski gdzieś została zaszczepiona. Dla mnie takim fenomenem również w tych spotkaniach był język tych osób. Mimo tego upływu lat z tymi osobami można mówić po polsku. No, był tu pewien problem w notacjach, dlatego że oni sobie zdają sprawę z tego, że na skutek tych dziesiątek lat ten język jest z wieloma naleciałościami, przede wszystkim rosyjskimi, ukraińskimi, czy nawet niemieckimi albo kazachskimi. Te notacje, które robiliśmy, są najczęściej w języku rosyjskim. Ale są w nich też fragmenty i to jest też dla mnie rzecz absolutnie niepowtarzalna, kiedy prosiliśmy o to, czego nauczyli się w języku polskim jeszcze w dzieciństwie. Nie, oczywiście z takim specyficznym akcentem, ale kiedy odmawiają modlitwy, kiedy pieśni kościelne śpiewają kolędy albo nawet piosenki z gatunku tak zwanych popularnych jeszcze gdzieś tam z okresu lat 20. czy 30. To świadectwo tego, że te osoby nie zapomniały o swojej ojczyźnie, o swoich polskich korzeniach i że warto jest do tych osób jechać, że warto im pomagać.
Wesoły nam dziś dzień nastał, którego każdy z nas żądał.
Zdrowaś Maria, łaski spełnia, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
На Аню Панський янкнели дзвони, і тиха скарба янкнела вдаль.
Віжу в Богу Отця, Спасителя, Небоземі, в Ісуса Христуса, Сина Його, Єдиного, Пана нашого, Турі ще почув.
Дзвіз день настемпіл пелен ладоці, Туре пше свої знаки дав воді вінне смаки в кані галілейським.
Лісінцьору, божего, приказання, ям є спамбов, твій, ктурівця, вивів дівське з дому, з неволі, перший не бендеш мяв, Бога судих вшиденно, другий не бендеш брав, імені пана Бога твого, на деревні, чеці пам'ята,
Niezapomnianą jest dla mnie relacja, kiedy jedna z pań opowiada, jak to, kiedy rodzice szli do pracy, to wyciągali jakieś tam szmatki z kącika kuchennego mamy, upychali to słomą, robili z tego mini laleczki, lalek przecież nie mieli, klocków Lego nie mieli, marketów tam nie było w Kazachstanie, w stepie. A że dzieci naśladują bardzo często zachowania dorosłych, więc na przykład organizowali sobie zabawę w pogrzeb, wykopywali doły, wsadzali tam tą laleczkę, wszystkie dzieci płakały, zasypywali, a nim rodzice wrócili, oczywiście odkopali, wypłukali szmateczkę, wysuszyli, żeby mama nie krzyczała. Zawsze żal mi jest tak też tych ludzi, bo oprócz tego, że tym dzieciom zabrano dzieciństwo, ale to również tym ludziom zabrano młodość. Pojawia się chociażby kwestia tego, że u kobiet, szczególnie w tych okresach głodów, zaczęła zanikać miesiączka albo chyba u dziewcząt, które dopiero dorastały, w ogóle nie było tej miesiączki i dopiero w okresie późniejszej, kiedy trafiały w lepsze warunki życiowe, albo nawet już dopiero po powrocie po Polski pojawiały się te normalne objawy, które wcześniej ta dorastająca dziewczyna nie miała. Odnośnie zabawek pamiętam notację z jedną panią, która też była zesłana do Kazachstanu. Zresztą mamy tą pamiątkę przekazaną do muzeum. Kiedy powróciła do Polski w latach 40., nie pamiętam w tej chwili, 46 czy 47 rok, mama zabrała ją do jakiegoś sklepu i kupiła jej porcelanowego słonika. I to była dla niej pierwsza w życiu zabawka już dla nastoletniej wówczas dziewczynki.
Pamiątki na wystawie stałej Muzeum II Wojny Światowej pokazywała mi Monika Sołoduszkiewicz z działu zbiorów.
Znajdujemy się w sekcji 8 wystawy głównej, tuż przy jednej z największych gablot zaaranżowanej w kształcie trójkątnego pokoju. I chociaż umieszczone w niej eksponaty w znakomitej większości nie odnoszą się bezpośrednio do deportacji 1936 roku, to w sposób uniwersalny obrazują doświadczenia ludzi, którzy doznali przemocy, głodu, biedy. Mamy tutaj m.in. kolorowe rysunki Bogusławy Sałęgi, przedstawiające życie na zesłaniu w Urdżar w Kazachstanie i one pochodzą z lat 1940-1942. Kobieta przysyłała je pocztą do swojej matki, która mieszkała w owym czasie we Lwowie. Pierwszy z serii rysunków wykonanych przez Bogusławę Sałęgę ołówkiem i kredkami przedstawia skromną izbę, w której mieszkała wraz z rodziną. Mamy tutaj piec chlebowy, lampę, którą otrzymali od milicjanta, baniak miedziany do mycia naczyń, a także wiemy nieco o charakterystycznych wydarzeniach, które się w tej izbie rozgrywały. Z podpisu czytamy: żelazny hak, o który Bola rozbił głowę i obecnie owinięty jest szmatą. Kolejny z rysunków przedstawia część izby przeznaczoną prawdopodobnie do przygotowywania posiłków. Świadczą o tym miski, naczynia. W centrum znajduje się stolik roboczy, a pod stropem widać suszące się koce oraz odzież. Warto zwrócić uwagę na rysunek, w którym Sałęga zobrazowała kazachski bazar. W podpisie czytamy: bazar obfituje w ciekawą różnorodność typów. Od lewej: stara kazaczka, w zawoju sprzedaje czajnik, kozacy wszyscy mają wygięte nogi, a buty jak trąba rozszerzają się ku górze. Dystyngowana piękność w futrze. Oczywiście ciekawymi okazami są dla miejscowej ludności romcio z badziem i gusiem, o których każdy wie i polubił cały Urdżar. Jednym z najbardziej przejmujących eksponatów tej części jest notatnik z datami śmierci członków rodziny Małachowskich zesłanych do Kazachstanu. Zapiski sporządziła dla swoich dzieci umierająca Maria Małachowska. W notatniku zachowały się wspomnienia o Jadwisi, babci, Tadziu, mamusi i cioci.
Naprzeciwko gabloty, którą przed chwilą oglądałyśmy, znajduje się zdjęcie, które między innymi pokazuje Polaków w Kazachstanie.
Tak, jest to zdjęcie deportowanych obywateli polskich i miejscowych Kazachów, wykonane w sowchozie imienia Mołotowa. I tutaj z podpisu wiemy, że od lewej siedzą Jędrek Wandurski i Mietek Wierzba, za nimi stoją dzieci policjanta Śliwińskiego, Artur i Lucia, następnie Ukrainka Ziszkowa z dziećmi i syn policjanta Staszek Suszkiewicz. Zdjęcie zostało zrobione nielegalnie przy okazji wykonywania dokumentów radzieckich.
Co jeszcze jest charakterystyczne obecnie dla Kazachstanu, to to, że chodząc po tych wioskach widzieliśmy, jak pustoszeją. Są wioski, po których w zasadzie prawie, że już śladu nie ma. Pozostały jedynie kikuty domów, które robią niesamowite wrażenie, bo ma się wrażenie, jakby nagle się znalazło na planie jakiegoś filmu z gatunku fantastyki. Niestety tylko to jest czasami jedyne świadectwo, że mieszkali tam ludzie, bo nawet cmentarze, które powstawały równolegle z domami, to niestety step upomina się o swój teren i te cmentarze w tych opuszczonych wioskach bardzo często już tam pojedyncze jakieś krzyże metalowe zostają, ale pewnie z czasem gdzieś tam się przewrócą i nawet takiego świadectwa nie będzie. Uciekają stamtąd ludzie, korzystają z każdej możliwości. Sprawnie załatwili ten temat Niemcy w latach 90., kiedy w sposób zorganizowany w zasadzie wywieźli wszystkich tych deportowanych Niemców, również w 1936 właśnie roku, do Niemiec. Z Polakami ten problem większy do dzisiaj tak naprawdę nie jest do końca zamknięty. Nadal oczekuje grupa Polaków, która by chciała tu wrócić do ojczyzny. Mamy takie rodziny, którym się udało, które są tu w Polsce. Ja znam osobiście kilka takich, że wymijanie chociażby rodzinę kolegi Dimy Panto, ale i państwa Zaklickich, również z tego terenu północnego Kazachstanu, któremu udało się powrócić.
W Kazachstanie pozostało jeszcze około 30 tysięcy Polaków. Rocznie udaje się wrócić do ojczyzny około 800 osobom. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, zrealizował Stefan Kotiuk.
Obrazy wojny. Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej.